A naszym gościem jest dzisiaj doktor habilitowany Maciej Milczanowski, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego z Instytutu Nauk o Polityce tej uczelni. Rozmowę poprowadzi Szymon Taranta.
Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Ostatnie dni w tematach ukraińskich to śmierć Aleksieja Nawalnego. Jak zachowa się Rosja po tym wydarzeniu? Jak powinien zachować się Zachód? Słyszymy dużo mądrych, pięknych, ważnych słów. Czy coś w ogóle będzie z nich wynikać?
No nie, moim zdaniem nic się nie zmieni. No w żaden sposób nie widzę tu możliwości zmian, bo zabójstwo Nawalnego wstrząsnęło opinią publiczną na Zachodzie, być może częścią Rosjan też, ale no w żaden sposób nie wpływa to na politykę. Ani Zachód nie ma jak odpowiedzieć, nie wiem, sankcjami, no notami dyplomatycznymi, ale to oczywiście nic nie znaczy dla Rosji kompletnie już. Natomiast po stronie rosyjskiej Putin tak bardzo spacyfikował tą scenę polityczną, uznał po prostu wszystkich przeciwników za terrorystów. Nawalny właśnie był jednym z takich terrorystów, który trafił do zakładu karnego i, no i teraz ten przykład jego śmierci no, będzie służył w kampanii wyborczej jako straszak. No, ktokolwiek będzie chciał budować jakieś poparcie sobie polityczne w Rosji, no będzie miał przed oczami śmierć, zresztą nie tylko Nawalnego, bo pamiętamy właśnie Niemcowa, pamiętamy innych opozycjonistów. No i w tej chwili ta śmierć, no moim zdaniem jest zaplanowana właśnie, jest częścią kampanii wyborczej.
Czy ona coś może zmienić w tym rosyjskim społeczeństwie? Przecież tyle lat mówi się już, że to może, czy takie wydarzenia mogą być iskrą, która wreszcie to podpali, która wreszcie wyprowadzi ludzi. Przecież wielomilionowego kraju na ulicę. To się chyba nie ma szans wydarzyć.
No nie, bo największą iskrą, na którą mogli liczyć ludzie, którzy nie do końca znają Rosję, nie rozumieją, to był wybuch wojny, której Rosjanie nie rozumieli, nie chcieli, która była skierowana przeciwko, jak sami mówili przecież i sam Putin mówił bratniemu narodowi, więc było to tak kuriozalne wydarzenie, że nie można sobie wyobrazić niczego większego, co mogłoby teoretycznie pobudzić Rosjan do sprzeciwu i pamiętamy, było sporo tych sprzeciwów, bo przecież w dużych miastach dużo ludzi wychodziło na ulicę, ale to zostało szybko spacyfikowane, bo jeżeli grozi 10 lat więzienia za udział w proteście, no to skutecznie no, osłabia ten zapał do protestu, więc absolutnie nie uważam, żeby teraz z powodu śmierci Niemcowa miało dochodzić do Niemcowa, mówię, oczywiście Nawalnego
tak.
Miało dochodzić do jakichś protestów, jakichkolwiek. Zresztą drugi straszak, oprócz tego, że do więzienia, to jest po prostu trafianie na front. Ta metoda jest bardzo skuteczna i ci, którzy się ukrywają przed poborem, no przecież nie wyjdą na ulicę dać się aresztować. Więc kto niby miałby protestować też?
Podczas monachińskiej konferencji bezpieczeństwa przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała, że jeśli pozostanie na stanowisku na następną kadencję, to powoła Urząd Unijnego Komisarza do Spraw Obrony. To też dobrze brzmi. Co może to zmienić i czy w ogóle może taki ruch zmienić oblicze tej wojny?
No, nie, no oblicza wojny nie zmieni, ale wydaje mi się, że no ważne, żeby Unia Europejska też się zmieniała i żeby dostrzegano na poważnie też możliwości obronne europejskie. No widzimy, że Stany Zjednoczone, tu już nie chodzi o samego Trumpa, ale zmieniają się wewnętrznie. Tak wielu głosów takich pozytywnych względem Putina wśród Republikanów nie było nigdy wcześniej, więc zmiana jest duża w Stanach Zjednoczonych i to musi dawać sygnał Europie, że już niezależnie od tych jakby żądań 2%, że po prostu trzeba system budować obronny i tutaj takie stanowisko może być ważne, tylko wszystko zależy od tego, czy to stanowisko będzie faktycznie decyzyjne z ważnymi kompetencjami, czy będzie tylko taka wydmuszka, pamiętamy wysokiego przedstawiciela do spraw bezpieczeństwa i do spraw zagranicznych, który też miał być taką ważną postacią. Pani Catherine Ashton jeszcze jakoś pełniła tą funkcję, ale to wszystko zależało od czynników osobowościowych, a nie od kompetencji danej funkcji. Więc tutaj dużo będzie zależało, jak ta funkcja będzie realizowana.
Czy to jest odpowiedź na te deklaracje Stanów Zjednoczonych, czy w zasadzie Donalda Trumpa, który ma teraz duże szanse na to, żeby wygrać wybory w Stanach, żeby pokazać, że Europa musi być tym przeciwstawnym biegunem do tego, co się może wydarzyć za oceanem?
Być może tak. No, w Europie bardzo mocno analizowane są scenariusze wydarzeń po wygraniu Trumpa. I no, ta obawa o to, że zostaniemy pozbawieni tego parasola amerykańskiego, jest bardzo duża i chyba to też mobilizuje część elit europejskich do budowania wspólnego systemu bezpieczeństwa. Tylko że od takiej woli politycznej do faktycznego zbudowania jakiegokolwiek systemu jest bardzo, bardzo daleko i niczego na razie lepszego niż NATO nie mamy. Dlatego no, te obawy są bardzo duże o to, co się wydarzy.
Takie obawy dotyczą też tego, co się na samej, czy w samej Ukrainie dzieje. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zmienił dowódcę wojsk ukraińskich. To się już wydarzyło kilkanaście dni temu. Podziękował generałowi Walerijowi Załużnemu, który przecież był autorem wielu znakomitych pomysłów, które też w części zostały zablokowane. Wręczył mu odznaczenie bohatera Ukrainy, a na nowego szefa ukraińskiej armii wyznaczył generała Oleksandra Syrskiego. Dlaczego tej zmiany dokonano? Czy chodzi o to, jak mówią niektórzy, że dotychczasowy dowódca stał się popularniejszy i bardziej szanowany przez naród od prezydenta? Teraz władzę nad wojskiem otrzymał człowiek oceniany jako taki bardzo uległy wobec prezydenta, ale niekoniecznie dobry dla tej wojny.
Właśnie, my bardzo często analizujemy sytuację przez pryzmat takiej polityki, jaką znamy, widzimy na przykład w Polsce. Natomiast no, ja bym tu był bardzo powściągliwy z takimi płytkimi ocenami. Tam na pewno bardzo wiele czynników wpływało na to, na tę zmianę. Dla mnie ważne, że ta zmiana odbyła się w sposób płynny, że przekazali sobie panowie obowiązki, że to dowodzenie jest nadal w sposób bardzo taki sprawny, realizowany, bo widzieliśmy opuszczanie Awdijówki, ten odwrót był no, bardzo sprawnie zorganizowany, więc ważne jest jaka jest skuteczność wojsk. A te sprawy personalne, myślę, że nikt tak naprawdę nie zna wszystkich szczegółów dotyczących tej decyzji, więc ja się wstrzymuję z takimi płytkimi analizami i ocenami kogokolwiek.
Możemy patrzeć na sytuację na froncie, która tak naprawdę pokazuje słuszność albo pewnie niesłuszność tak, tych tak. decyzji. No i właśnie, jak to dalej będzie z tą wojną? No słyszymy o tych przepychankach, o utratach różnych obszarów. Trudny czas teraz dla wojny, bo zima, bo tak. Jak to też niektórzy mówią, wykrwawianie się ukraińskiej armii. Jakie będą kolejne kroki?
No ale jednocześnie właśnie widzimy dużą ofensywę rosyjską, która w Awdijówce oczywiście miała no kluczowy punkt, bo to zajęcie tego miasta było takim punktem najważniejszym w tej chwili. Operacji, tego poziomu operacyjnego, ale też koncentracja wojsk rosyjskich w kilku innych miejscach jeszcze nastąpiła i Ukraińcy spodziewają się poważnych uderzeń na tych odcinkach, więc jakby Rosjanie dążą cały czas do zajęcia całej linii na wschód od Dniepru. Była taka teza, że tylko okręgi Ługański i Doniecki, ale no ewidentnie chodzi o zajęcie całej wschodniej Ukrainy i podział terytorium i wtedy, no Putin już sygnalizuje, zresztą Ławrow też, że są skłonni do negocjacji, ale te negocjacje, ja się tu zgadzam z częścią analityków, że mają polegać na tym, że będzie to usankcjonowanie zajęcia tych terytoriów, które zajęli, i przygotowanie się za rok na przykład do kolejnej ofensywy, która już ma podzielić Ukrainę na pół, więc no, w przypadku Rosji nie istnieje słowo pokój. Rosja zawsze prowadzi wojnę i dlatego no, nie można analizować Rosji w taki sposób jak każdego innego kraju. Rosja jest bardzo specyficznym aktorem stosunków międzynarodowych, moim zdaniem nieporównywalnym z nikim, nawet z Koreą Północną w tej chwili. Więc i tu trzeba, mówiąc Rosja, mam na myśli rządzących i społeczeństwo. To jest bardzo specyficzny kraj i on się nie zmienia od 100, właściwie więcej, nawet lat wewnętrznie. Te relacje są bardzo podobne. Ludzie są traktowani jako niewolnicy, którzy mają ginąć za cara. No i to trzeba w ten sposób widzieć, a nie, no jeżeli ludzie się spodziewają jakichś demokratycznych zmian w Rosji, no to kompletnie chyba nie rozumieją tej dzisiejszej Rosji.
To jaki może być sposób na Rosję? Jak z taką Rosją sobie można poradzić?
Sposób jest oczywiście jeden, jedyny, czyli uzbroić się, mieć parasol nuklearny także, tak żeby no, nie było takiej strategii, która może w dość szybki, łatwy... Znaczy, tu nie chodzi nawet o zwycięstwo w wojnie, tylko w pokazanie, że Rosji nie opłaca się zaatakowanie w żaden sposób, bo Rosja kalkuluje, jak każdy. Natomiast bardzo niebezpieczna jest sytuacja, kiedy my pokazujemy słabość, a potem się mobilizujemy w czasie działań. Wtedy straty są ogromne, a Rosja już się nie wycofa. Ten przykład ukraiński to nie jest tylko Ukraina przecież. Rosja od lat tak działa, że wykorzystuje potencjalne słabości, które jakby tam są tak skalkulowane. Więc pamiętamy te przeloty strategicznych bombowców, prowokacje łodzi podwodnych, nuklearnych, różnego rodzaju działania, które w Rosji są kalkulowane. Więc bardzo ważna jest reakcja na rakiety, które przelatują, na różne sygnały wojny hybrydowej, bo to wszystko w Rosji jest skalkulowane. Jeżeli my nie pokażemy reakcji, zamieciemy pod dywan, udamy, że rakiety nie było, tak jak to już przecież miało miejsce, to to dla Rosji jest sygnał, że
Rosja
jest
wie,
miejsce, tak, jest miejsce, oczywiście, że tak. I obojętne skąd ta rakieta przyjechała, to wszystko jest analizowane na Kremlu. Dlatego moim zdaniem ważna jest odpowiedź, ważny jest sygnał, że widzimy, że wiemy i że reagujemy, nawet jeżeli ta reakcja nie jest może 100% dobra.
To jeszcze na koniec jeden wątek. Mówi się o zbrojeniu Ukrainy, o pomocy militarnej i finansowej. Niektórzy eksperci oceniają, że to wszystko postępuje za wolno, zbyt mało, że gdyby wcześniej włożono większe pieniądze, więcej broni, no to ten efekt byłby inny. No, taka jest też sytuacja z samolotami F-16, które według niektórych już na Ukrainie są, według oficjalnych komunikatów mają być. Ale właśnie, będzie ich pewnie znowu zbyt mało. Czy Europa, czy NATO, czy Stany idą w dobrym kierunku tymi, jak to niektórzy oceniają, zbyt małymi krokami?
No oczywiście, oczywiście, że zbyt małymi od samego początku, znaczy właśnie jeszcze przed wojną, odpowiednie uzbrojenie mogło zmienić zupełnie obraz tej. Zresztą Ukraińcy bardzo precyzyjnie wskazywali, czego potrzebowali na przykład rok temu, gdy przygotowywali się do kontrofensywy i gdyby to dostali, ta kontrofensywa wyglądałaby zupełnie inaczej. Więc no właśnie to jest też kwestia tych zmian personalnych, o których mówiliśmy. Tak naprawdę czy jeden, czy drugi dowódca i jeżeli pojawi się jeszcze jeden, to nie zmieni tego, że po prostu Ukraińcy nie mają czym strzelać. I pamiętajmy też o jednej bardzo ważnej rzeczy. My często się ekscytujemy tym, że Bradleye są, że Leopardy, że Abramsy jeżdżą po ukraińskich stepach, ale tak naprawdę one, te wszystkie elementy wyposażenia nie są spięte w system dowodzenia, bo Ukraińcy dostają po prostu taką mozaikę różnych elementów, które muszą na ten front pchać. Po bardzo szybkim przeszkoleniu załóg i po prostu są wysyłane na front, więc to nie jest system natowski, jak to często słyszymy. To jest po prostu zbieranina sprzętu, która w sytuacji bardzo kryzysowej no, musi bronić terytorium ukraińskiego, więc porównywanie, że to NATO przegrywa w Rosji, to jest oczywiście propaganda rosyjska, która no nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.
Bardzo dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. Gościem Polskiego Radia Rzeszów był doktor habilitowany Maciej Milczanowski, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, ekspert do spraw bezpieczeństwa i polityki międzynarodowej, Instytut Nauk o Polityce UR. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
A po 9:00 ta rozmowa do odsłuchania na naszej stronie www.radio.rzeszow.pl.